Już w najbliższą sobotę będziemy obchodzić 99-lecie odzyskania niepodległości. A dzisiaj jest 6 listopada, godzina 7.13. Słuchają Państwo Poranka w Net.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio w Net. Radio, robimy radio.
A w ostatnią sobotę na scenie politycznej pojawiła się nowa partia polityczna. Partia nazywa się Porozumienie. W studio Marcel Kalinowski, Stowarzyszenie Republikanie, członek zarządu nowej partii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Po co nowa partia?
To jest przekształcenie dotychczasowej partii Polska Razem oraz dołączenie do niej nowych środowisk republikańskich, wolnościowych, a także środowisk samorządowych. Nowa partia jako wzmocnienie Zjednoczonej Prawicy, jako rozszerzenie Zjednoczonej Prawicy o poglądy właśnie bardziej wolnorynkowe, republikańskie, a także o nowe pokolenie roczników lat 80.
Rząd realizuje swój program, to jest program Prawa i Sprawiedliwości. Coś by nowa partia w tym programie zmieniła, jakoś się różni od Prawa i Sprawiedliwości?
Jest pewna zmiana akcentów, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, a Porozumienie. Widzimy to, że programy socjalne są ważne, takie jak chociażby 500+, jak Mieszkanie Plus, jednak na nie też trzeba znaleźć środki. Być może jak pierwszy rok rządu Prawa i Sprawiedliwości upłynął pod hasłem rodziny, drugi pod hasłem rozwoju, to trzeci może minie pod hasłem gospodarki i bardziej na sprawach gospodarczych się skupimy.
Wicepremier Mateusz Morawiecki zajmuje się gospodarką. Czy zdaniem nowej partii, partii Porozumienie, zajmuje się nią w sposób twórczy, dobry czy zły?
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest dokumentem bardzo ambitnym. Jedne sprawy idą bardziej do przodu, drugie mniej. Na pewno będziemy pomagać w tym, żeby ta strategia została zrealizowana i żeby duże projekty zarówno infrastrukturalne, jak i projekty gospodarcze weszły w życie.
Pan specjalizuje się w tych projektach infrastrukturalnych, między innymi analizuje pan ideę powstania wielkiego portu lotniczego w Polsce. Ta idea ma sens?
To już nie tylko idea, a rzeczywisty projekt, przede wszystkim gospodarczy, a z drugiej strony też i trochę geopolityczny. Taki port w okolicach Warszawy rzeczywiście jest potrzebny, przede wszystkim z uwagi na ograniczenia środowiskowe dotychczasowego lotniska Chopina. Chociaż nie ukrywajmy, jest to projekt rozpisany na lata, minimum na 10 lat do przodu.
Żeby projekt był rzeczywisty, ktoś musi wbić pierwszą łopatę pod budowę takiego portu, ktoś musi pokazać, że są pieniądze, jest łopata?
Z tego co wiemy, w tym tygodniu powinna zapaść decyzja na Radzie Ministrów, jeżeli chodzi o rozpoczęcie prac planistycznych nad Centralnym Portem Komunikacyjnym. Taka uchwała znalazła się w porządku posiedzenia rządu. Decyzje polityczne już zapadły parę miesięcy temu. Pełnomocnik rządu do spraw CPK pracuje. Dzisiaj będziemy też o tym rozmawiać w Łodzi na Kongresie Rozwoju Transportu, który właśnie jest poświęcony problemom Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Jeżeli powstaje jakaś partia, to powstaje w tej partii chęć zdobycia władzy. Taką chęć posiada partia Porozumienie, żeby rządzić samodzielnie? Czy potrafiłaby rządzić lepiej niż Prawo i Sprawiedliwość?
Porozumienie jest częścią koalicji rządowej, więc jako taka już w tej chwili sprawuje władzę i wspiera Prawo i Sprawiedliwość w programie Zjednoczonej Prawicy. Swoją rolę w koalicji więc już ma.
A co pana pcha do polityki?
Przez wiele lat zajmowaliśmy się jako środowisko kwestiami politycznymi, jednak dopiero teraz budujemy narzędzia, które pozwolą nam na rzeczywiste funkcjonowanie w polityce realizowania republikańskiego programu. Mamy swoich posłów. Jedną z naszych posłanek jest Magdalena Błońska z Gdańska. Oczywiście mamy apetyt na więcej, chcemy ten nasz program realizować.
A czy to jest tak, jak mówią niektórzy eksperci, że powstaje partia, która zapisze się niedługo do obozu prezydenckiego? Czy o takim obozie w kuluarach kongresu partii Porozumienie się mówiło?
O takich kwestiach w kuluarach konwencji i kongresu partii Porozumienie się nie mówiło. O wiele większy nacisk był położony na kwestię współpracy z samorządami. Było ponad 40 prezydentów, wójtów, burmistrzów miast w Polsce, z czego prezydenci 10 dużych miast, takich jak Kielce, Toruń, Piekary Śląskie czy Kalisz.
A co z republikanami, bo z obozu republikanów, czyli Stowarzyszenia Republikanie, docierały informacje na temat podziału, że niektórzy chcieli przystąpić do tej partii Porozumienie i współpracować razem z Jarosławem Gowinem, niektórzy nie chcieli, więc się wypisali, republikanie, Stowarzyszenie Republikanów się podzieliło, to prawda czy nie?
Dotychczas jako republikanie rzeczywiście działaliśmy w wielu bytach politycznych równolegle, zarówno jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, Polskę Razem, jak i chociażby Wolność czy Kukiz 15. Teraz powoli wracamy do jednego bytu. Większość stowarzyszenia związała się z ugrupowaniem Jarosława Gowina. Pozostałym członkom życzymy powodzenia i pomyślnego zarejestrowania Partii Republikańskiej. Jak na razie to się jeszcze nie wydarzyło.
Za 11 minut będziemy rozmawiać z liderem Partii Porozumienia, Jarosławem Gowinem. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marcel Klinowski, członek zarządu Partii Porozumienia, Stowarzyszenie Republikanie, był gościem Poranka.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:20, słuchają państwo Poranka Wnet i zgodnie z obietnicą zabieramy państwa na pielgrzymkę do Libanu. Naszym przewodnikiem był Kazimierz Gajowy i on w dzisiejszym poranku oprowadzi nas po tym ślicznym, pięknym i wspaniałym kraju.
Pożegnaliśmy Przełęcz. Byliśmy na wysokości 2850 metrów. Ta przełęcz leży właśnie przy najwyższych szczytach gór Libanu, przekraczające 3000 metrów, dokładnie 3086. I z tego miejsca, patrząc na zachód, widzieliśmy przecudowny spektakl właśnie tego Wadi Kadisza, wąwozu świętych, kolebki maronityzmu, niejako miejsców, dzięki któremu to, powiedzmy, ten kościół się uratował, a już zjeżdżając, przed nami otwiera się przepiękna dolina Beka. Sama nazwa Beka znaczy mała dolinka. To taka oszukana troszkę dolina, no bo przecież ona leży na wysokości od 900 do 1400 metrów, a na horyzoncie wschodnim rysują się wierzchołki następnego pasma górskiego, mianowicie Antylibanu. Są to góry lekko niższe, ich najwyższy szczyt to właśnie Hermon na południu, gdzie jest granica pomiędzy trzema państwami, Izraelem, Syrią i Libanem. No, jego wysokość to dosłownie taka, gdzie myśmy byli autobusem, 2850 metrów. Cała geografia Libanu właśnie opiera się na tych dwóch pasmach górskich. Góry Antylibanu z północy na południe ciągnące się, później mała 20-kilometrowa przerwa między nimi, no i góry Antylibanu, właśnie po której właśnie stożkach po prostu przebiega granica między Syrią a Libanem. Tak lekko na północ, na północny wschód, to jeszcze miesiąc temu połacie tych gór Antylibanu już w granicach Libanu no, były opanowane przez kilka lat przez jednostki ISIS. To zaledwie kilka miesięcy temu częściowo milicja Hezbollahu, która sobie z nimi poradziła, a ostatecznie rozprawiło się z nimi wojsko libańskie. No też taka troszkę dziwna sytuacja, że w momencie, kiedy wojsko libańskie miało swoje sukcesy, kiedy to siły ISIS całkowicie w pośpiechu uciekały z terytorium libańskiego, to jakieś dziwne bombardowania właśnie ze strony również i wojsk amerykańskich chciały na siłę tych ISIS zatrzymać w granicach naszego państwa Libanu. Na szczęście im się to nie udało. Było dość dziwne posunięcie szefa wojska libańskiego, który w momencie, kiedy mógł całkowicie pokonać te jednostki ISIS, poszedł na pertraktację z nimi i uzgodniono, że Liban podstawi im autobusy i oni po prostu sobie wycofają się do Syrii razem ze swoimi żonami, dziećmi i całym swoim dobytkiem. Pytany o tą decyzję, szef wojska libańskiego powiedział: to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest życie moich żołnierzy. I po to, żebym ja się rozprawiał z ISIS, powiedzmy, do ostatniego ich żołnierza, nie miało najmniejszego sensu. Dla mnie było najważniejsze, jak powiedział ten szef, że Liban został całkowicie pozbawiony jednostek ISIS.
Ciąg dalszy opowieści o ślicznym i wspaniałym kraju, o Libanie, oczywiście w Poranku Wnet niebawem. Jest godzina 7:24. Coraz więcej skandali w Stanach Zjednoczonych, aresztowania w Arabii Saudyjskiej, aresztowania w Katalonii, a my zaglądamy do Czech. Przy telefonie Władimir Petrilak, dziennikarz czeski, mieszkający w Polsce. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. No, na tę chwilę nikogo w Czechach nie aresztują, nie ma żadnego skandalu i jak gdyby teraz jest taka cisza przed burzą.
A burza? Dlaczego ma nastąpić i jaka to będzie burza?
Burzą, zdaniem większości komentatorów, będzie to, gdy faktycznie desygnowany premier Andrzej Babiš obejmie funkcję premiera i wystąpi o wotum zaufania w parlamencie. Andrzej Babiš, tak jak zakładaliśmy ostatnio, rzeczywiście został wybrany przez prezydenta i powierzono mu misję utworzenia rządu. No jest to misja niemożliwa w tym sensie, że Andrzej Babiš już rozmawiał ze wszystkimi partiami, a jest ich poza jego ruchem 8 jeszcze w parlamencie, czyli razem 9. Taki mamy teraz w Czechach parlament. No i wszyscy powiedzieli nie. Oznacza to, że jak na razie jedyne, co on może utworzyć, jest rząd, gabinet mniejszościowy. I ciekawe tu jest to, że prezydent Miloš Zeman powiedział jednoznacznie, powierzając Babišowi misję na Zamku Królewskim Lany. Powiedział, że jeżeli Babišowi się nie uda, to zrobi to jeszcze raz. A że on będzie tolerował rząd Babiša, choćby nie otrzymał wotum zaufania, co jest teoretycznie możliwe. Tak jest Konstytucja Czech napisana, że faktycznie jest to sytuacja abnormalna, ale może do niej dojść. Zresztą taka sytuacja już w niedawnej historii Czech miała miejsce, gdy Zeman mianował rząd ekspertów, czyli swój techniczny rząd, przez siebie wybranych ludzi. No i ten rząd nie otrzymał zaufania i dosyć długo rządził, aż do przedterminowych wyborów, ale to było kilka lat temu. I w sumie parlament nie był w stanie niczego zrobić. Jedyne, co parlament może w takiej sytuacji zrobić, to samo się rozwiązać, a do tego jest potrzebnych 120 posłów. A znów znaleźć dzisiaj konstytucyjną, bo to jest konstytucyjna większość w parlamencie, jest prawie że niemożliwe przy tym rozbiciu sił politycznych. Więc burza dopiero nadejdzie.
A czemu partie, które są w parlamencie, żadna z tych partii nie chce koalicji ze zwycięzcą wyborów parlamentarnych z partią ANO?
Dwie rzeczy tu stoją na przeszkodzie. Pierwsza, że formalnie rzecz biorąc, Andrzej Babiš był ścigany przez policję. Mówię był, bo został wybrany posłem, zresztą zdobył najwięcej tak nazywanych preferencyjnych głosów, około 50 tysięcy. Żaden polityk, który dostał się do parlamentu, nie otrzymał tyle, co on. I automatycznie z dniem, gdy on został wybrany do parlamentu, ściganie, które było możliwe przez to, że poprzedni parlament pozbawił go immunitetu, to ściganie zostało wstrzymane ex offo z urzędu. I on, stając się posłem, znów musi zostać zastosowana ta sama procedura, czyli policja znów musi wystąpić do parlamentu z wnioskiem o uchylenie immunitetu. To jest jedna rzecz, która przeszkadza części elit partii politycznych. To, że chodzi, choć teraz już urzędowo nie, ale formalnie, czy można powiedzieć, z istoty rzeczy chodzi o ściganego polityka, tak jak był na przykład ścigany przez policję Berlusconi jako premier. Jednym to przeszkadza, innym nie. Druga sprawa, która przeszkadza, to jest jego przeszłość, czyli człowiek Andrzej Babiš był tajnym współpracownikiem czechosłowackiej komunistycznej bezpieki, więc to jest naprawdę dosyć poważne obciążenie. Choć on się wypiera, on twierdzi, że to nieprawda, że materiały, podobnie argumentuje jak polski agent Bolek, że zostały sfabrykowane te dokumenty, że on tylko się spotkał z tymi SBK-ami, ale nic poza tym. Niemniej prawda jest taka, że jest zarejestrowany w czechosłowackich esbeckich dokumentach jako tajny współpracownik. To przeszkadza przede wszystkim prawicy. To, że był członkiem komunistycznej partii, ale tylko członkiem szeregowym, to być może nie jest aż taką wadą. No i trzecia sprawa, która jest nie do przełknięcia, jest sposób, jak on prowadzi politykę, bo on właśnie chce prowadzić państwo tak jak swoje firmy. Jest to, jak już mówiliśmy, jeden z najlepszych przedsiębiorców, najlepszych w sensie najbogatszych, najskuteczniejszych, co nie oznacza najbardziej etycznych, co nie oznacza najbardziej uczciwych, niestety. I doświadczenie poprzedniego rządu, gdy on, jego ruch był w koalicji rządowej z socjalistami i ludowcami, partią ludową, pokazuje, że ci, którzy z nim wejdą w koalicję, no to podpisanie umowy koalicyjnej jest pocałunek śmierci dla tych pozostałych. Te ich partie wprawdzie weszły do parlamentu tym razem, no ale przypomnijmy, los socjaldemokracji. Wygrała poprzednie wybory, była najmocniejszą partią. Teraz zdobyła zaledwie około 7%. Po prostu to jest pogrom dla tej partii. Ludowcy, ci się ledwo dostali do parlamentu z 6% głosów, więc każdy się boi być wspólnie w koalicji z Babišem. Nie ma się co dziwić. Nie ma po prostu takiego mocnego subiektu politycznego, który by sobie z tym mógł bez zadawania pytań, bez wątpliwości poradzić. Naprawdę przetrwać 4 lata w koalicji z ruchem ANO i przede wszystkim z Andrejem Babišem.
Czyli możemy stwierdzić dziś, że za chwilę rozpocznie się kryzys polityczny w Czechach?
W formie ukrytej on trwa. Prawdopodobnie Babiš utworzy rząd mniejszościowy i prawdopodobnie jest możliwe, że uzyska wotum zaufania. A to w ten sposób, ponieważ tak, inaczej to powiem, mamy razem 9 partii politycznych. Andrzej Babiš ma napisany stosunkowo dobry program polityczny i prawdą jest to, że on ma, że w każdej z tych pozostałych partii politycznych ruchów znajdzie się przeniknięcie programowe, czyli coś, co można określić jako zgodnością programową, czyli jakiś element programu, który głosi ANO, Andreja Babiša, znajduje się w programie, a czy to partii pirackiej, czy to ODS prawicowej, czy to komunistycznej partii, wszędzie coś się znajdzie. Oznacza to, że Babiš będzie w stanie, a on jest dobry, sprytny, pragmatyczny negocjator, jako dobry biznesmen, on będzie w stanie znaleźć doraźne koalicje dla poparcia tego czy owego swojego projektu ustawowego, rządowego i tak dalej. Czyli on może być w stanie sprawnie rządzić z rządem mniejszościowym, a wotum zaufania może zdobyć w prosty sposób. Może zaproponować pewne konfitury w postaci jakichś posad w spółkach Skarbu Państwa albo w innych urzędach państwowych 2-3 góra partiom politycznym. I te, jeżeli podczas głosowania nad wotum zaufania wyjdą z sali obrad, zmniejszą kworum i Babiš ze swoimi 78 posłami może zdobyć wotum zaufania. Wszystko jest możliwe.
O czym w poranku wnet opowiedział Władimir Petrilak, dziennikarz czeski mieszkający w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Jest godzina 7.32, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w Poranku Wnet zaśpiewa zespół U2.